Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam ci, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostawała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu i czas rekolekcji świętych. To jest ten czas, o którym dzisiaj święty Paweł w drugim liście do Koryntian napisze: oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia. I gwarantuję wam już na początku tych rekolekcji, jeżeli zdecydujecie się poświęcić czas na te rekolekcje, na to, żeby ofiarować ten czas, bo to z wielkim wysiłkiem bardzo często w tym całym codziennym zabieganiu, i znaleźć ten czas na to, żeby tu przebywać z Panem Bogiem, rekolekcje zawsze wydają święte owoce. Pan Bóg daje gigantyczny owoc tych rekolekcji w naszym sercu po czasie, który przeżyjemy. Rekolekcje to jest naprawdę ogromny czas działania Bożej łaski w sercu, tylko człowiek musi zaryzykować spróbowanie ofiarowania Panu Bogu tego czasu. Jak to by było piękne, gdyby przez te wszystkie trzy dni, czwartek, piątek i sobotę jeszcze, Kościół był dokładnie tak pełny, jak jest dzisiaj. No to Panu Bogu po prostu dzięki za to, że dzisiaj tak wielki dar tutaj mamy księża przed sobą, że wy wszyscy jesteście. Wielki Post jest dzisiaj zdefiniowany przepięknie w Ewangelii. Trzy razy jest to samo zdanie: Bóg, który widzi w ukryciu, odda tobie. Bóg nasz, Jezus Chrystus, Duch Święty, Ojciec, to jest Bóg, który widzi w ukryciu, który uczy nas patrzeć, który uczy nas patrzeć na świat swoimi oczami, najkrócej mówiąc. I Wielki Post jest po to, żeby na nowo nauczyć się patrzeć na świat tak, jak patrzy na ten świat Bóg. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg patrzy na świat prawdziwie, bez zafałszowania, bez kłamstwa, bez manipulacji. Bóg patrzy na świat takim, jakim ten świat jest. Jeśli nauczymy się patrzeć tak na świat, to z jednej strony zobaczymy, owszem, grzeszność, zobaczymy słabość, owszem, tak, ale z drugiej strony nauczymy się patrzeć na piękno. Bo Bóg od początku Księgi Rodzaju ma już jeden sposób patrzenia. Stworzył wszystko i na koniec każdego dnia mamy takie piękne zdanie: a widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Jeśli byśmy się tak nauczyli patrzeć na świat, to by było coś genialnego, bo to dawałoby radość w naszym sercu. To dawałoby ogromne impulsy do rozwoju życia duchowego, gdybyśmy nauczyli się patrzeć na świat tak, jak patrzy na świat Pan Bóg. Bóg, który widzi w ukryciu, który potrafi zobaczyć to, co jest najistotniejsze, który przechodzi nad pozorami, bo my się często kierujemy pozorami w tym, co wybieramy, a nie prawdą. Temu ma służyć czas Wielkiego Postu i też to otwieranie naszych oczu na Boże patrzenie. Chciałbym dzisiaj akurat omówić w trzech takich bardzo krótkich punktach. Otóż pierwszy z nich to otwieranie naszych oczu na Boże patrzenie na świat, to jest odkrywanie prawdy. Wielki Post nas będzie uczył odkrywania prawdy i to już od tego momentu za chwilę tutaj, który przeżyjemy, posypania popiołem. Są dwie formuły, które ksiądz może stosować, posypując głowę popiołem. Albo mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, piękne wezwanie, albo stawia prawdę przed oczy nam, bardzo brutalną: prochem jesteś i w proch się obrócisz. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Wiecie, ja od dzisiaj rana, kiedy tutaj celebrujemy mszę świętej i posypujemy księża popiołem, przeżywam taki nieustanny bunt w sobie samym, kiedy mówię to zdanie, bo postanawiam mówić dzisiaj, postanowiłem sobie mówić dzisiaj każdemu, prochem jesteś i w proch się obrócisz. I przychodzi mama na poprzedniej mszy świętej z małym dzieciątkiem na ręku i ja sypiąc temu dziecku na głowę popiół, mówię, prochem jesteś i w proch się obrócisz. I cały się w środku buntuje. Mówię, tak być nie może, ale to jest prawda o nas. Nie cała, ale to jest prawda o nas. Jesteśmy śmiertelni i w każdym z nas jest tak ogromna kruchość, że mamy sobie przypomnieć, że przyjdzie dzień naszej śmierci. Święty Augustyn powie to genialnie, że mamy żyć, tak jakby każdy nasz dzień był ostatnim dniem naszego życia. Zobaczcie, jak to dużo daje. Gdybyście dzisiaj mieli świadomość od rana, że dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem waszego życia, wybralibyście tylko najważniejsze rzeczy, które byście mieli dzisiaj do zrobienia. Z wszystkich błahostek byście zrezygnowali. Z wszystkiego, co by było bez sensu i co by było nieważne i niepotrzebne, byście zrezygnowali. Wybralibyście tylko to, co jest najistotniejsze. Śmierć ustawia nasze życie, ustawia w naszym życiu dobrą hierarchię wartości. Śmierć powoduje, że potrafimy wybierać to, co jest najistotniejsze. I za chwilę ta prawda poprzez popiół ma stać się też naszym udziałem. My mamy ją mieć przed oczami. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. I dobrze, że się buntujemy, bo ta prawda jest dopełniona tym, że my mamy zmartwychwstać, że na tym się nie kończy całe nasze bycie. Cały Wielki Post przygotowuje do tego jednego momentu, do zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. A człowiek dzisiaj ma się zbuntować wewnętrznie w sobie i powiedzieć, nie tylko jestem prochem i w proch się obrócę, jestem czymś więcej niż prochem, ale jestem też prochem. I to jest też prawda o mnie, która mnie dotyka. Moja śmiertelność, moja słabość i kruchość mojego istnienia. To jest pierwsza rzecz. Prawda, otwieranie tych oczu w czasie Wielkiego Postu, to jest konfrontowanie siebie, stawianie siebie i słuchanie prawdy. I przykładanie swojego życia do Słowa Bożego, czyli do prawdy. Druga sprawa, to otwieranie oczu, to jest wreszcie widzenie piękna i radości, bo tego nam bardzo często brakuje. Jeżeli nasze nawrócenie ma się opierać tylko o przepisy, tu są zakazy, tu są nakazy, to będzie coś bardzo prawnego i sztucznego. Tymczasem, jeżeli my we wszystkim, co tu czynimy, także w Kościele wobec Pana Boga odkryjemy piękno, we wszystkich rzeczach poza Kościołem będziemy to piękno odkrywali, to będziemy odkrywali Pana Boga, bo Pan Bóg taki jest. Bóg jest piękny. Nie tylko dobry, nie tylko prawdziwy. Bóg jest piękny. A piękno od razu przykuwa oczy. Drodzy panowie, nikt z was nie powie mi, może nie zima, bo teraz jest akurat, mamy chłodno, ale kiedy latem idzie piękna kobieta, automatycznie idziecie oczami za nią. Chociaż przez moment. Drogie panie, jeżeli widzicie pięknego mężczyznę, automatycznie idziecie oczami za nim, chociaż przez chwilę. Piękno ma to do siebie, że się narzuca siłą samego piękna i człowiek nie jest w stanie z tym walczyć. Piękno jest większe od nas. Bóg jest piękny, dzieło stworzenia jest piękne. I kiedy człowiek patrzy oczami Boga na świat, to widzi piękno. A dziś ludzie się zachwycają brzydotą, grzechem, złem. Takie rzeczy są bardzo w modzie. Piękno jest bardzo mało w modzie. Tymczasem dostrzec piękno w swoim małżonku, dostrzec piękno w swoich dzieciach, ucieszyć się tym, to jest coś niezwykłego. Tak patrzeć na świat, żeby dostrzec piękno. Ja tu mam przykład swojej babci, bardzo polecam młodym osobom tutaj obecnym. Idźcie do dziadków i spytajcie się ich, to są najpiękniejsze historie, jakie można przeżyć. Myśmy z bratem tak teraz jakoś nam przyszło, żeby tak zrobić. Mam jedną żyjącą babcię, poszliśmy do niej i zapytaliśmy się, jak poznałaś dziadka, jak wybrałaś dziadka i skąd wiedziałaś, że to jest ten. I babcia wtedy bardzo skłonna i chętna do rozmów, mówi, babcia jest słusznych rozmiarów w ogóle, to jest jakby pierwsza rzecz taka. I od zawsze była, od kiedy ja ją pamiętam, zawsze była słusznych rozmiarów, więc zaczęła rozmowę od bardzo prostego sprostowania, od sprostowania takiego, mówi, kiedyś byłam całkiem niezłą partią. Więc musiała pokazać zdjęcie, żeby to udowodnić, pokazała i udowodniła, faktycznie nieźle. I mówi, słuchaj, było dwóch takich poważnych konkurentów, których ona brała na serio. Był taki pan Lucjan i dziadek Heniu, późniejszy dziadek Heniu, w tamtym momencie jeszcze nie dziadek. No i mówimy, no i jak ty wiedziałaś, który z nich? Mówi, właściwie jeden i drugi byli życzliwi. Co czwartek, babcia jest nauczycielką matematyki i oni też byli nauczycielami. Co czwartek wracali na stację do niej razem z nią. I mówili te same teksty właściwie, że Hanka, teraz zostaw sobie tutaj rzeczy. I pójdziemy sobie teraz, ja Cię zapraszam do restauracji, potem pójdziemy sobie na spacer, spędzimy miło wieczór i odprowadzimy Cię tutaj do Twojego mieszkania. I babcia mówi, różnica była tylko właściwie jedna. Kiedy pan Lucjan przychodził, to dokładnie był ten schemat. Kiedy dziadek przychodził, mówi tak, Hanka, zostaw tu sobie rzeczy, a ja ci rozpalę w kominku, w piecu, żebyś ty miała ciepło, jak wrócisz. I potem pójdziemy do restauracji i tak dalej. I babcia mówi, ja byłam pewna, że on o mnie zadba. Bo on już myślał o tym, co będzie, jak ja wrócę. Tamten o tym zupełnie nie myślał. Jedno proste spojrzenie, spojrzenie, które wynikało z czystego serca, z serca, które naprawdę miało w sobie miłość i ono wystarczyło do tego, żeby ona dobrze oceniła, który ma być dziadkiem i byli szczęśliwym małżeństwem przez długie lata. Więc Pan Bóg otwiera nasze oczy po to, żebyśmy potrafili zobaczyć, gdzie jest prawdziwe piękno, a nie dali się oszukać brzydocie, grzechowi i złu, które próbują być pozorami piękna, które pozorują piękno. I trzecia rzecz, taka ostatnia. Tematy naszych rozważań na czwartek, piątek i na sobotę wyznacza dzisiejsza Ewangelia też. Dlatego, że chciałbym mówić o tak zwanych, nazywanych tak przez katechizm Kościoła, najprzedniejszych czy najbardziej szlachetnych uczynkach chrześcijańskich. O modlitwie, o poście w piątek i o jałmużnie w sobotę. Chciałbym, żebyśmy na te trzy rzeczywistości otworzyli oczy, żebyśmy zobaczyli je trochę głębiej, żebyśmy postarali się odkryć ich całkowite piękno. Tego się nie da zrobić w sposób całkowity, ale kiedy się tak globalnie spojrzy, to i jałmużna, i modlitwa, i post to są niesamowicie bogate rzeczywistości, coś przepięknego, kiedy człowiek się nimi zachwyci, aż chce je praktykować. Więc temu będą poświęcone nasze rekolekcje, takie będą tematy poszczególnych dni. Oglądaliście pewnie w większości tutaj obecnych Brusa Wszechmogącego, gdzie Pan Bóg jednej osobie daje wszystkie swoje moce i mówi, teraz ja idę na wakacje, a ty możesz po prostu robić to wszystko, co ja mogę. Ten człowiek oczywiście zachwycony całą tą sytuacją, stwarza sobie Ferrari, bo to takie pierwsze marzenie tutaj, jedzie do miasta, oczywiście tam korki, więc robi to, co Pan Bóg z Morzem Czerwonym, na prawo i na lewo, i jedzie sobie środkiem, no bo gdzie takim Ferrari pośmigać w mieście. Ale w pewnym momencie, kiedy jego dziewczyna oddala się od niego w tej całej sytuacji, on próbuje ją zmusić do tego, żeby go pokochała. Wtedy Pan Bóg mu się pojawia i mówi, tego nie zrobisz, dlatego że ona jest wolna. W miłości jej nie zmusisz już niczym. To ona musi podjąć decyzję. To ona musi się zdecydować. Wtedy obsypuje ją darami, ale sytuacja dalej się pogarsza. Potem nawet rozdaje wszystkim dary już, żeby być dobrym dla wszystkich jak Pan Bóg. Ale ostatecznie dochodzi do tragedii, on ulega wypadkowi i staje przed obliczem Bożym. Jeszcze nie umarły, potem zostaje odratowany i wraca faktycznie z powrotem na ziemię, ale staje przed Panem Bogiem i mówi, że zrozumiał jedną rzecz. Że on był egoistą, że patrzył na świat właściwie pod swoim kątem, a teraz prosi Pana Boga i ma tylko jedną prośbę na koniec. I to jest właśnie nawrócenie, to co on tam na końcu powiedział. Mówi, pozwól mi i naucz mnie patrzeć na świat Twoimi oczami. Naucz mnie patrzeć na świat Twoimi oczami, na moją dziewczynę, na to, co posiadam, na moją pracę, na wszystkie codzienne czynności. Naucz mnie patrzeć na świat Twoimi oczami. To jest modlitwa kogoś, kto kocha. Tak się zaczyna nawrócenie i do tego nawrócenie ma prowadzić. I to chcemy przeżyć i prosić Pana Boga przez stawiennictwo Matki Najświętszej, żeby nas także w czasie tych rekolekcji uczył patrzeć na świat Jego oczami. Amen.